Otwórzmy Boże Słowo, Księgę Przypowieści Salomona, trzeci rozdział i od wiersza pierwszego przeczytajmy kilkanaście wersetów. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi. Wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Dziś mówimy o nauczaniu, bo wielu rodziców znowu szkołę przerabia razem z dziećmi. Oni za nich muszą często lekcje odrabiać, pomagać, a więc tak samo jakby byli w szkole. I dla niektórych jest to ważny etap, ponieważ rozpoczną naukę w innej szkole, więc nowe środowisko, nowi ludzie, nowi koledzy, koleżanki i strach. To wszystko będzie się w jakiś sposób odbijać na ich życiu, na życiu rodziców. I dlatego dziś mówimy o tym, że Bóg i w tej dziedzinie życia naszego zborowego chce błogosławić. Niewielu myśli, jak tych młodych ludzi uczyć. Jak tym młodym ludziom powiedzieć, że Kościół to nie tylko ksiądz, nie tylko taca i nie tylko pójście do kościoła i tam danie coś i uspokojenie sumienia. Że jest to coś więcej. Kto myśli o tym? Kto tych młodych ludzi w jakimkolwiek etapie rozwoju oni są, uczy, że ten Kościół to jest żywy Kościół? Kto się tym przejmuje? Czy to nauczanie religii zmieniło ich? Czy są lepsi? Mówiono, że komuniści zniszczyli osobowość ludzi. A co zmieniła religia w nauczaniu w szkole? Czy ta młodzież jest lepsza? Czy już nie mamy rozbojów, napadów? Czy młodzi ludzie nie dokonują napadów na ludzi? Przecież oni się deklarują chrześcijanami, w więzieniach siedzą chrześcijanie. Dlaczego tak jest? Przecież tam siedzą chrześcijanie. To nie są poganie. To nie są ludzie, którzy zjawili się gdzieś nagle spod ziemi i nie słyszeli nigdy o Bogu. Nie chodzili na religię, nie byli nigdy w kościele. Oni z niejednego kościoła już niejedno wynieśli. Żadnej bojaźni. Żadnej trwogi. Dlatego jesteśmy w sytuacji szczęśliwej, że możemy uczyć ludzi, że jesteśmy zobowiązani do nauczania. Jezus więcej czasu w tej swojej publicznej działalności, trzyletniej działalności publicznej, więcej czasu poświęcił nauczaniu niż ewangelizacji. Tak, ewangelizacja jest ważna, ale wielu chce tylko ewangelizujmy, a potem tych ludzi zostawmy właściwie na łaskę losu, prawda? Kto tych ludzi będzie nauczał? Jezus więcej czasu poświęcił nauczaniu niż ewangelizacji. Ludzie zostali zdobyci. Z Zbory, które poświęciły czas nauczaniu, począwszy od dzieci poprzez dorosłych, mają mniej problemów niż te zbory, które skoncentrowały się wyłącznie tylko na ewangelizacji. Mają tyle problemów, ilu ludzi mają. Ludzie muszą wiedzieć, dlaczego nie wisi u nas na krzyżu figura. Dlaczego my się nie żegnamy, nie wykonujemy znaku krzyża. To człowiek wierzący musi wiedzieć, jeśli tego nie robi, musi wiedzieć, dlaczego tego nie robi. Dlatego uczymy, nauczamy. To dziecko ma się nauczyć już, gdy przychodzi do kościoła. Dlaczego tutaj jest? I nie może być pasem przyprowadzone do zboru, jeśli tak rodzice robią, popełniają błąd. Więcej ludzi zrażono już. Myślę, że pamiętacie taką nie bardzo słynną, opisaną w wielu gazetach wypowiedź księdza Tischnera, który powiedział, że już nie jeden ksiądz bardziej zgorszył przy spowiedzi swojego wierzącego, niż mu pomógł. Dlaczego? Bo się nie kładzie wielkiego nacisku na nauczanie, prawidłowe nauczanie. Myślę, że za ten błogosławiony kłopot, jaki mamy w zborze, tylko możemy być Bogu wdzięczni. Za to, że są ludzie, którzy chcą uczyć i są ludzie, którzy chcą być uczeni. Są ludzie, których można uczyć i są ludzie, którzy chcą nas uczyć. I myślę, że możemy być wdzięczni Bogu za to, że są ludzie, którzy się chcą uczyć. Częściej widzę wielu ludzi, którzy nie przychodzą, by się uczyć, ale chcą nas uczyć. I w tym momencie przegrywają. Po prostu to już my nie jesteśmy dla nich szkołą. Oni nie chcą, żeby ich uczono. Oni chcą nas nauczyć, no więc muszą chyba własne szkoły w tym momencie zakładać. Słowo Boże powiada: synu mój, nie zapominaj mojej nauki. Ja wiem, że jest to trudne. I wielu ludzi nie lubi być uczonymi, w sensie nauczania. Pewien mędrzec, któremu zadano pytanie, co jest bardzo trudne i co jest bardzo łatwe, odpowiedział: najtrudniejszą rzeczą jest poznać samego siebie, a najłatwiejszą to wszystkim doradzać. Więc mamy też i nauczycieli, którzy w bardzo łatwy sposób wszystkim będą doradzać, tylko sobie niczego nie poradzą. Dlatego Boże Słowo, Biblia, zobowiązuje nas do tego, abyśmy nauczali. Synu mój, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. To nie oznacza, że człowiek wierzący ma wyłączyć swój intelekt i powiedzieć tak, jak mnie Pan prowadzi. Wielu ludzi jakoś Pan w złe miejsca zaprowadził, a nie wierzę, że Bóg jest kimś, kto w złe miejsca prowadzi. To jest prawdopodobnie sami siebie tam zaprowadzili, a potem mówią, że Pan ich tam zaprowadził. Nie polegaj na własnym rozumie. Prawdą jest, że dziś ludzie gotowi są klękać przed nauką i twierdzić, że tylko ona ma odpowiedź na wszystkie problemy życia. Ale to nie jest prawdą. Nauka nie jest ateistyczna, ani nie jest teistyczna. Nauka, w zależności od tego, w czyim jest ręku, może być manipulowaną i przez ludzi wykorzystywaną do złego lub dobrego. Dlatego potrzebujemy Boga, by wiedza, którą zdobywamy, niezależnie czy w szkółce niedzielnej, czy w szkole, czy w zborze, była we właściwy sposób wykorzystana do tego, aby Pan był czczony, był uwielbiony. By ta wiedza nie mówiła nam, że Boga nie ma. By ta wiedza nie przyprowadzała nas do trudnych sytuacji. Kiedyś jeden z królów powiedział Pawłowi: Pawle, szalejesz, twoja wiedza, twoja uczoność doprowadza cię do szalonych wniosków. Powiada: gdybym nie był wierzącym, prawdopodobnie tak by było. Ale królu, ja wiem, dlaczego ja tak mówię. Wiem, dlaczego ufam mojemu Bogu. A więc życie nasze to ciągły proces uczenia się. I od dziecka jesteśmy uczeni. Myślę, że dziś możemy też przed Bogiem stojąc podziękować naszym siostrom i braciom, którzy chcą uczyć dzieci w naszym zborze, nauczać Prowadzić to katechetyczne nauczanie, nauczanie religii. Przecież oni tracą często szereg nabożeństw. Muszą tę stratę w jakiś sposób odrobić. Dlatego na nich też bardzo duży ciężar spoczywa czuwania nad własnym życiem, pielęgnowania tego życia, czasami nie uczestnicząc w zborze. To bardzo trudne. Jednak tu przychodzimy i uczestnicząc w nabożeństwie w jakiś sposób ładujemy swoje duchowe akumulatory. Ktoś nam w tym pomaga. Samemu jest bardzo trudno. Dlatego myślę, że bardzo cenić musimy sobie to, że poświęcają część nabożeństwa na to, by uczyć nasze dzieci. Ważne to jest też dlatego, że z mojej praktyki i obserwacji wiem, iż szereg informacji, które dzieci powinny w ciągu 6 dni usłyszeć w domu, dzieci nie usłyszą, a dowiedzą się właśnie dopiero tu, w zborze. I dlatego to wielkie jest zadanie nauczyciela, by uczył, jak w tym zborze, w społeczności, do której wchodzi dziecko, by to dziecko żyło, by rozumiało tę obecność, by wiedziało, dlaczego tu jest, na czym polega ofiarność, na czym polega obecność w zborze. Rodzice Samuela z wielką gorliwością trwali przed Bogiem, by mieć w ogóle dziecko. I w swojej obietnicy powiedzieli Bogu, że go dadzą na służbę Bogu. Kiedy to dziecko urodziło się, przyszedł dzień, kiedy matka oddała go do zboru, oddała go do świątyni. Tam się uczył przy Helim. Uczył się, jak służyć Bogu. Myślę, że wielu rodziców o tym zapomniało. Składali Bogu różne obietnice, kiedy przychodzi dzień, gdy muszą dokonać wyboru. To ja to wiele razy powtarzam. Wiele świeckich zawodów wielu ludzi może wykonać. Ale wiele pracy, która jest w Kościele, mogą wykonać przede wszystkim nasze dzieci, wychowane od dziecka w domu rodziców wierzących, wychowane w zborze. I przychodzi dzień, kiedy one muszą podjąć decyzję i wtedy co my, rodzice, robimy w tym kierunku? Do czego je zachęcamy? Do czego my je inspirujemy? A jest to służba, która oczekuje robotników, pracowników. Oczywiście szukamy powołania, szukamy i odczytujemy, czy ktoś ma to powołanie, czy nie, ale w tym kierunku wiele można zrobić dobrego w domu, inspirując, zachęcając. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, powiedział: twoja babka i matka ciebie nauczyły, co to jest Słowo Boże. Pokazały ci Jezusa Chrystusa. Pokazały ci Boże Słowo, które może cię zbawić i natchnąć mądrością. I on bardzo pozytywnie ocenił ten czas nauczania. Te lata nauczania to nie były lata zmarnowane. Czy pozwalamy też na to, by nasze dzieci nami kierowały? To bardzo łatwe. Dzieci mają wiele pomysłów i uczyć się raczej nie chcą. I to jest normalne. Ja się też kiedyś uczyć nie chciałem. I zawsze myślałem sobie, żeby tak bomba w jakąś szkołę walnęła, żeby tam coś się rozerwało zimą, żeby mróz 30-stopniowy był, żeby tylko nie iść do szkoły. Ja miałem wszelkie inne pomysły, ale by tylko się nie uczyć. Po latach potem oczywiście człowiek tego żałuje, ale wielka rola jest rodziców, by inspirować. Kiedy mój syn zaczynał się uczyć gry na pianinie, to któregoś dnia powiedział: nie, ja się nie będę uczył, to wszystko nie ma sensu, koniec. No i co miał tato zrobić? Tato sobie z nim porozmawiał i uczył się dalej. Możecie pomyśleć, terrorysta ojciec, despota. No ale to już musicie jego zapytać, czy rzeczywiście tak było. Któregoś dnia w średniej szkole, po pierwszym roku, przyszedł do mnie, powiada, że on się przenosi do klasy ogólnej, bo on w klasie z angielskim nie będzie, bo to jest koniec świata, ten angielski. Nie nauczy się nigdy i nie ma o czym w ogóle marzyć. Ja powiedziałem: nie. ponieważ o tym, co ty zrobisz, to ja zadecyduję. Kiedy zdał maturę, zadałem mu pytanie, no i który z przedmiotów przez te 4 lata ci najwięcej problemów sprawiał? Myślałem, że on mi powie, że angielski. No i jak myślicie, co mu sprawiło najwięcej problemów? O angielskim nie było w ogóle mowy. Największym problemem był WF oczywiście. A więc możemy kierować, inspirować, nie dać się wodzić za nos. To my, rodzice, musimy być odpowiedzialni, my musimy wiedzieć. Ale są też rodzice, którzy mają ambicje. Jeśli przychodzi do mnie chłopak i mówi, ojciec mnie zabije, oczywiście w cudzysłowie zabije, bo nie mam 5 z danego przedmiotu, to są ambitni rodzice. A chłopak ma problemy, ma trudności. My swoje ambicje musimy też wytonować, musimy wiedzieć, na co stać nasze dzieci. I dlatego potrzebujemy modlitwy. Kiedy Samson miał się narodzić i anioł to objawił Manoachowi, jego żonie, co ten człowiek zrobił? Powiedział, chwała Bogu, będziemy mieli takiego inspirowanego syna. Bóg dał nam obietnicę, to będzie ewangelista Starego Testamentu, on to cały Izrael nawróci. Ten dopiero tu zrobi zamieszanie. No jest przecież objawienie w jego sprawie, to już nic więcej nie trzeba, prawda? A Manoach stanął przed Bogiem i powiedział tak. O Panie mój, niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas. I niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się narodzić. I myślę, że każdy z nas musi o to się modlić. Panie, naucz nas najpierw, jak my mamy być dobrym przykładem. To też jest naszą dzisiejszą modlitwą, to będzie naszą modlitwą. Modlimy się każdego roku, gdy kończymy rok i gdy zaczynamy rok szkolny. O naszych nauczycieli też. By Pan im powiedział, co oni mają mówić dzieciom. Czego nauczać je? Jaką mądrością Bóg ich powinien obdarzyć? Aby te dzieci nie zniechęcać do Kościoła, ale zachęcać. By traktowały przyjście na nabożeństwo nie jako przykry obowiązek, ale jako radość spotkania się z kolegami, z przyjaciółmi, ale też spotkania się z tą ciocią i wujkiem, który uczy, który nie rozstawia po kątach. Dzieci, które tu czasami trafiały na szkółkę, chłopak powiedział, że no jemu to tak było fajnie tutaj, jak przyszedł, bo tamta pani, gdzie on miał iść na religię, to biła za to, jak czegoś nie umiał. A tutaj jeszcze dawali 5, nagrody, jakieś tam obrazeczki, jakieś zachęty. My jesteśmy odpowiedzialni za to, jacy ludzie wyrosną. A modlimy się o to, aby właśnie z tych dzieci uczonych w szkółce, kiedyś taki Piotruś siedział w szkółce, taki mały chłopaczek, któremu jak dorastał, marzyło się być pilotem. No ale zdaje się, że będzie latał w innych obłokach. To my mamy ich zainspirować przez to, by szukali, co mogą najpierw dla Boga zrobić. To może szkółka przyniosła pierwszą myśl, pierwszą zachętę. To ja zostałem przez jednego z moich wujków ze szkółki niedzielnej zainspirowany do tego, by nie zostać inżynierem, o którym mi się tak marzyło, by być inżynierem elektrykiem, ale by właśnie pójść do szkoły biblijnej, by poświęcić czas studiowaniu Słowa Bożego. Potem, gdy tam byłem, myślałem, że się pomyliłem. Rzucałem skryptami o ścianę, bo mi to w ogóle nie szło. Ale moi bracia dawali mi karę apostolską 40 bez jednej i dalej się uczyłem. To pomagało. Dlatego, że Bóg gdzieś to zasiał. I dlatego my, rodzice i nauczyciele, musimy tego się uczyć. Wielka odpowiedzialność na rodzicach spoczywa. Nie sądźcie, że nauczanie w szkółce niedzielnej zakończy cały proces nauczania dzieci. Apostoł Paweł powiada, bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży. A więc tu się zaczyna nasza duchowa edukacja. A więc to nauczanie może kiedyś przynieść bardzo wspaniałe rezultaty. Tam się zrodzą w tym nauczaniu, w domu, w szkółce niedzielnej. Boży mężowie, którzy będą kaznodziejami, pastorami, teologami, będą katechetki, będą siostry, które będą nauczały. Dlatego, że kobiety też mają do spełnienia swoje zadanie, swoją służbę do wykonania w Kościele. Przykład nauczyciela, tego, który tu będzie i w tym zborze nauczał, będzie zachętą dla młodzieży, dla dzieci. Dlatego dziś chcemy się o to modlić. Bogu być wdzięcznymi za służbę tych, którzy ją wykonali i za tych, których Pan powoła. Będziemy potrzebowali następnych nauczycieli, ale nie na takiej zasadzie tylko, że ktoś sobie pomyślał, no to wypełnię tę lukę. Ale czy rzeczywiście masz w tym kierunku powołanie? Czy widzisz, że Bóg cię do tego powołuje? Czy umiesz to udowodnić? To nie może być tylko na tej zasadzie, że mówisz, że masz. Musisz to udowodnić. Jest ważne, kto uczy i jak naucza. Ale jeśli to jest Boże powołanie, będziecie naprawdę cenionymi pracownikami. I nie jest prawdą, że pastor nie zauważy tego i nie doceni tego. I każdego roku czynię obserwacje. Ludzie są spięci, bardzo podporządkowani pewnym rygorom, tak długo jak są w zborze, jak są w szkole, a kiedy dostają się na urlop, tak dzieci jak i dorośli, nagle zapominają o wszystkich naukach. Czy chrześcijanin może sobie na to pozwolić? Czy chrześcijanin może zapomnieć o nauczaniu? Przypatrzcie się ludziom na urlopach, na wczasach. Zapominają o wszelkich normach życia, takiego świeckiego nawet życia, które wymaga pewnej etyki. A cóż dopiero chrześcijanie? Nigdy nie mamy urlopu. Nigdy nie możemy sobie powiedzieć, że teraz mogę sobie żyć na pełnym luzie, bo są wakacje. Od chrześcijańskiego stylu życia, od tego etosu chrześcijańskiego życia nie ma zwolnienia, nie ma urlopów. Z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ diabeł nigdy nie wziął urlopu. On jeszcze bardziej jest pracowity w czasie urlopu, on jeszcze bardziej zaangażowany jest w swoje dzieło. Dlatego my chcemy też modlić, byśmy wszędzie byli dobrym światłem dla ludzi, z którymi się zetkniemy. I dlatego módlmy się, aby Pan w tym czasie był. By błogosławił, jeszcze bardziej wzbogacił, by z taką nową wizją, inicjatywą przyszli do pracy, do służby w zborze, w kościele. By Pan też braci, którzy usługują, są kaznodziejami, a przede wszystkim kładziemy nacisk w tym zborze jednak mocno na nauczanie, będziemy nadal tę służbę wykonywać. I dlatego dziś stajemy przed Bogiem, aby we wszystkich okolicznościach zawsze być zobowiązanym do szukania Pana. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Każde Boże ostrzeżenie nie służy pognębieniu nas, ale podniesieniu, wzmocnieniu. Każda operacja jest bolesna i ja się już na samą myśl czegoś takiego niesamowicie boję. Ale wiem, że wielu ludziom te najgorsze, wydawałoby się, operacje uratowały życie. I dlatego zawsze patrzę, jak Bóg chce przystąpić do takiej operacji, to wiem, że często bolesna, zagryźć trzeba czasami zęby i czasami, gdy ktoś mnie uczy, też mi się to może w pierwszym momencie nie podobać, ale wiem, że jeśli Pan te osoby używa, to znaczy, że muszę też Bogu być posłuszny, bo są to moi bracia, są to moje siostry i dlatego uczymy się razem. Bo kogo Bóg miłuje, tego smaga jak ojciec swojego ukochanego syna. I myślę, że każdy rodzic pragnie, by jego dziecko było jeszcze mądrzejsze od niego, jeszcze większą wiedzę zyskało, jeszcze dalej poszło w tej wiedzy, ale tę wiedzę, którą zdobywamy, wykorzystujmy, by zdobywać następnych ludzi dla Jezusa Chrystusa. I zanim będziemy się, bracia i siostry, modlić, zanim powiemy Panu, by ten czas błogosławił, poprosimy nasze dzieci, by nam jeszcze zaśpiewały kilka pieśni, potem z nimi razem będziemy się modlić.